з Києва.
Czternasty dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę na pełną skalę. W raporcie z Kijowa wita się Paweł Bobułowicz. Raport realizuje Marcin Suchmiel. Planowana przez Ukrainę kontrofensywa jest odkładana z powodu złej pogody, powolnych dostaw sprzętu i amunicji przez Zachód oraz wycieku tajnych dokumentów Pentagonu, pisze o tym The Washington Post. Dzień wcześniej premier Ukrainy Denys Szmychal powiedział, że kontrofensywa armii ukraińskiej może rozpocząć się latem. Minister obrony Oleksij Reznikow stwierdził, że w tajnych dokumentach Pentagonu, które wyciekły do sieci na początku kwietnia, jest wiele nieprawdziwych informacji. To mieszanka prawdy i fałszu, a informacje odpowiadające rzeczywistości straciły już na aktualności, powiedział Reznikow, nazywając wyciek dokumentów informacją operacyjną psychologiczną na korzyść Rosji. Stany Zjednoczone uważają, że wojna na Ukrainie może przeciągnąć się jeszcze po 2023 roku, pisze Reuters, powołując się na wycieki z danych wywiadowczych. Dokumenty zakładają też, że Rosja nie zdoła w tym czasie zająć Donbasu. Temat rosyjskiej agresji jest też głównym tematem expose ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej profesora Zbigniewa Rała. Expose jest teraz wygłaszane w Sejmie. Prezentowaliśmy początek expose. Powróćmy do Sejmu. Posłuchajmy wystąpienia profesora Rała.
Politycznego instrumentarium, w którym fundamentalną rolę odgrywa członkostwo w ONZ oraz regionalnych organizacjach międzynarodowych. NATO, Unii Europejskiej oraz instytucjonalnych formach współpracy w naszym regionie. Od ponad 70 lat Pakt Północnoatlantycki stanowi najbardziej efektywny instrument obrony pokoju w Europie, o czym świadczy jego niezmienna atrakcyjność dla potencjalnych członków i stały proces rozszerzania, ostatnio o Finlandię i Szwecję. W przypadku Finlandii rekordowo szybki proces ratyfikacji przystąpienia do sojuszu już się zakończył. W przypadku Szwecji jeszcze trwa, ale jesteśmy przekonani i dokładamy starań, by skłonić naszych sojuszników, Turcję i Węgry, którzy jeszcze umów o przystąpieniu Szwecji do NATO nie ratyfikowali, by uczynili to bez zbędnej zwłoki. NATO jest kluczowym forum naszej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią i Francją, czyli naszymi sojusznikami dysponującymi bronią jądrową i ponoszącymi szczególną odpowiedzialność za utrzymanie pokoju wynikającego z przywileju ich stałego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Z kolei położenie Polski na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego nakłada na nas szczególne obowiązki związane z utrzymaniem naszego potencjału obronnego na odpowiednio wysokim poziomie. Nasze siły zbrojne muszą bowiem dysponować zdolnościami pozwalającymi nie tylko na skuteczną obronę własnego terytorium, ale także przyjście z ewentualną odsieczą zaatakowanym sojusznikom. W praktyce politycznej oznacza to bezprecedensowe inwestycje w nasz własny potencjał obronny. Sposób, w jaki Ukraina mierzy się z przeważającymi siłami wroga, inspiruje. Podziw budzi odpieranie przez naród ukraiński kolejnych rosyjskich szturmów na miasta, obiekty cywilne, infrastrukturę krytyczną. Nasi ukraińscy sąsiedzi, na których nikt z możnych tego świata nie stawiał i którym odmawiano pomocy, spodziewając się ich szybciej i nieuchronnej klęski, bohatersko trwają w oporze. Mimo kolejnych ciosów obliczonych na złamanie ich woli walki, ciosów wymierzanych, co należy podkreślić, często z pogwałceniem wszelkich norm i konwencji, w sposób po prostu zbrodniczy, ukraińskie społeczeństwo wciąż broni swojej ojczyzny. Wyrazy niezwykle wysokiego uznania, panie ambasadorze Zwarzyc. Tym samym.
W Sejmie trwa expose profesora Zbigniewa Raua, ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Przed chwilą usłyszeliśmy kolejny fragment na żywo tego wystąpienia. Profesor Rau mówił o rosyjskiej agresji, mówił o uczestnictwie Polski i znaczeniu Paktu Północnoatlantyckiego, ale mówił znowu o Ukrainie. Bohaterscy sąsiedzi trwają w oporze i mówi o pogwałceniu wszelkich norm, o pogwałceniu wszelkich norm w sposób zbrodniczy. Ten sposób zbrodniczy, to czego dokonuje Federacja Rosyjska, jest też tematem dzisiejszego raportu z Kijowa. 11 kwietnia na rosyjskich kanałach telegramowych pojawiło się wideo, na którym rosyjscy żołnierze brutalnie torturują ukraińskiego więźnia, odcinając mu głowę. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy wszczęła dochodzenie przedprocesowe w sprawie tej zbrodni wojennej. Jest z nami Artur Żak z Lwowie. Dzień dobry, Arturze.
Dzień dobry, Pawle. Kłaniam się nisko.
Arturze, przed chwilą minister Rau mówił o tych zbrodniczym pogwałceniu wszelkich norm, które stosuje Federacja Rosyjska w czasie wojny. Ja przypomniałem o tym dramatycznym filmie, w świadectwie tego, co robią rosyjscy żołnierze, ale przecież to, co wczoraj czy przedwczoraj zobaczyliśmy w mediach społecznościowych, to nie jedyna rosyjska zbrodnia tak brutalna. Obcinanie głowy, obcinanie kończyn to element, który niestety powtarza się w czasie tej rosyjskiej agresji.
Tutaj trochę sparafrazuję, tak, tego typu zachowanie dla armii rosyjskiej i oddziałów współpracujących z armią rosyjską jest niejako normą. Mówiło się 11 kwietnia i o tym ucięciu głowy ukraińskiemu żołnierzowi przy pomocy noża przez rosyjskiego żołnierza. Dzień wcześniej między innymi Instytut Studiów nad Wojną stwierdził, że na przykład wagnerowcy nadal popełniają zbrodni. Między innymi 10 kwietnia rosyjskie sieci społecznościowe obiegły zdjęcia resztek głowy rzekomo ukraińskiego żołnierza, wbito na pal czaszkę, obok umieszczono między innymi kosę. Prawdopodobnie do zrobienia tego zdjęcia doszło w Bachmucie. Niemniej jednak warto też wspomnieć o poprzednich wydarzeniach, bo między innymi w lipcu ubiegłego roku pojawił się film, na którym rosyjscy żołnierze znęcali się nad ukraińskim żołnierzem. Ukraiński żołnierz został przy pomocy noża do papieru, takiego biurowego noża, wykastrowany. Później Bellingcat i The Insider ustalili tożsamość rosyjskiego żołnierza. Był nim żołnierz kadyrowskiego batalionu Ahmat, niejaki Witalij Arszynow. Potwierdzono jego tożsamość po licznych zdjęciach w sieci, które on zresztą sam też umieszczał, po charakterystycznym kowbojskim kapeluszu i bransoletce, którą miał na ręce. Wcześniej do najbardziej spektakularnej, że to tak określę, zbrodni podczas tej gorącej fazy konfliktu doszło w 120 kolonii karnej w Ołeniwce, w okupowanej Ołeniwce. Tam byli przetrzymywani ukraińscy jeńcy. Cały barak został wysadzony w powietrze. Co najmniej 50 ukraińskich jeńców zostało zabitych. Wielu zostało rannych. Oczywiście władze rosyjskie obarczyły Ukrainę za to przestępstwo, bo stwierdzili, że ten barak został ostrzelany hajmarsami, co nie miało żadnego tak naprawdę sensu, bo Ołeniwka była w zasięgu artylerii lufowej ukraińskiej, a nie było sensu marnować hajmarsy, a tym bardziej nie było sensu ostrzeliwać kolonie, w której wiadomo było, że są przytrzymywani ukraińscy jeńcy. Jednocześnie na przykład 6 marca opublikowano wideo, na którym rosyjscy żołnierze strzelają do ukraińskiego żołnierza po tym, jak on powiedział, chwała Ukrainie. Wszyscy dobrze pamiętamy ten tragiczny filmik. Misja monitorująca prawa człowieka ONZ na Ukrainie odnotowała egzekucję co najmniej 15 ukraińskich żołnierzy. 11 takich egzekucji przeprowadzili także wagnerowcy, którzy są częścią, co kto by nie mówił, armii rosyjskiej. Jednocześnie możemy też wspomnieć praktycznie o każdej miejscowości okupowanej przez armię rosyjską, na których dochodziło do mordowania aresztowania cywilów, ale także kombatantów ukraińskich, między innymi wojny rosyjsko-ukraińskiej od 2014 roku, czy też czynnych żołnierzy z Sił Zbrojnych Ukrainy, czy też na przykład Gwardii Narodowej. Niemniej jednak warto też wspomnieć o tych wszystkich ofiarach od 2014 roku. Takim bardzo spektakularną informacją była informacja przekazana o Wasylu Pełyszu, to żołnierz Ajdaru, którego Rosjanie złapali w 2014 roku. Bojownicy Ługańskiej Ludowej Republiki odcięli mu rękę siekierą, tylko dlatego, że miał tam wytatuowany trójząb i napis "Chwała Ukrainie". Dmytro Kulisz z batalionu Donbas, który spędził 9 miesięcy w rosyjskiej niewoli, opowiadał o licznych torturach, głodzeniu, zabijaniu więźniów, ucinaniu głów, oddzieraniu ze skóry, a także wycinaniu serc. Te wycinania serc już widzieliśmy między innymi w Syrii. Tam też tego dokonywali bojownicy Wagnera. Jeżeli chodzi o tego typu wydarzenia, to do 2017 roku stwierdzono 95 przypadków strat jeńców. Dlaczego mówię o jeńcach? Pomimo tego, że 50 z tych 95 to byli cywile, a tylko dlatego, że ci cywile byli wolontariuszami, czy też na przykład aktywistami proukraińskimi. Dobrze też wiemy o tak zwanych podwalach, czyli piwnicach, na które trafiali wszyscy ci, którzy na terenach LNR i DNR byli przetrzymywani. Warto tutaj też wspomnieć o słynnej, w cudzysłowie słynnej, izolacji. To jest teren byłej fabryki, na której dotychczas są torturowani ci wszyscy, którzy są na terenie LNR i DNR przetrzymywani. Pawle?
Arturze, powstaje pewnie pytanie w głowie, dlaczego świat wcześniej nie reagował, dlaczego świat wcześniej nie mówił o tych tragicznych zbrodniach. Być może udałoby się uniknąć kolejnych, ale dzisiaj o zbrodniach rosyjskich w czasie swojego expose w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej mówi Zbigniew Rau. I powróćmy na chwilę na żywo do wystąpienia profesora Zbigniewa Rała na posiedzeniu Sejmu.
Spełniające niezbędne warunki może zostać członkiem NATO. Tym samym, podkreślę raz jeszcze, nie uznajemy żadnej koncepcji dzielenia Europy na strefy wpływów. Będziemy wspierać Ukrainę w jej staraniach dołączenie do sojuszu i cieszymy się z przystąpienia do sojuszu Finlandii, a wkrótce także Szwecji. Wspieramy i będziemy wspierać dalsze zacieśnianie współpracy NATO z Unią Europejską. Rosyjska agresja przeciwko Ukrainie z jednej strony potwierdziła fundamentalną rolę obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych dla bezpieczeństwa i stabilności na naszym kontynencie, a z drugiej strony wskazała na zasadniczą ułomność koncepcji tak zwanej autonomii strategicznej interpretowanej jako przeciwwaga dla transatlantyckiego wymiaru naszej polityki. Stąd z zainteresowaniem, ale i sceptycyzmem przysłuchujemy się obecnej debacie przede wszystkim we Francji po powrocie prezydenta Macrona z Chin. NATO pozostaje strukturą absolutnie niezbędną w zakresie kolektywnej obrony. Natomiast Unia Europejska wspiera te wysiłki w zakresie aspektów politycznych, gospodarczych, sankcyjnych, a także komplementarnie do NATO w kwestiach polityczno-wojskowych, czego przykładem było uruchomienie, na polski wniosek, misji wsparcia wojskowego dla Ukrainy oraz wykorzystanie środków Europejskiego Instrumentu na Rzecz Pokoju w celu refinansowania dostaw sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych Ukrainy. Panie i panowie posłowie, jesteśmy członkami Unii Europejskiej, gdyż w dzisiejszej politycznej konstelacji naszego kontynentu uczestnictwo w integracji europejskiej w sposób najpełniejszy wyraża aspiracje społeczeństw europejskich do współdziałania na rzecz dobra wspólnego wszystkich Europejczyków. Jest to także stanowisko przytłaczającej większości polskiego społeczeństwa. Tym samym każdego polskiego rządu, niezależnie od jego barw politycznych. Niemniej jednak pamiętamy, że Unia Europejska nie jest organizacją sui generis. Została powołana i istnieje dla zjednoczonych w różnorodności, wolnych i równych narodów. Czerpie swą moc z ich woli politycznej wyrażonej w traktatach, w granicach powierzonych sobie tam kompetencji.
Będziemy wspierać Ukrainę w jej dążeniach do wstąpienia do NATO. Znaczenie obecności Stanów Zjednoczonych w Europie podkreślił też przed chwilą Zbigniew Rau w czasie swojego expose w Sejmie. Expose ministra spraw zagranicznych odbywa się co roku w Sejmie. To ten moment, kiedy możemy podsumować rok w polityce zagranicznej, ale w którym też możemy usłyszeć, jakie są najważniejsze wytyczne, te kierunki na kolejny rok działań w polityce zagranicznej. Pojawił się też wątek członkostwa Polski w Unii Europejskiej, ale dlatego, że jest to teraz niezbędny element polityczny i popierany przez Polskę i polskie społeczeństwo. Ale minister spraw zagranicznych wyraża też swoje niepokoje i obawy. Padła przed chwilą też krytyka Francji za ten, można chyba to nazwać, romans z Chinami i takie nieładne odniesienia do Stanów Zjednoczonych. Artur Żak, przed chwilą słyszałeś, Arturze, tę deklarację pełnego poparcia Polski dla dążeń euro i atlantyckich do Ukrainy. Jakie to ma znaczenie dla samych Ukraińców, że minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej mówi o tym na forum Sejmu?
Znaczenie to jest bardzo duże. Zresztą Ukraińcy od dawna uważają Polskę za swojego najbardziej wiernego adwokata, szczególnie w przeciągu ostatniego roku. Nie chcę być brutalny, ale dla mnie akurat to, co powiedział minister Rau, nie jest żadną nowością, bo na każdym poziomie państwa polskiego tego typu słowa padają. Tego typu słowa padały z ust prezydenta Andrzeja Dudy, z ust premiera Morawieckiego i poszczególnych przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej. Więc dla Ukrainy to ma bardzo duże znaczenie. Miejmy nadzieję, że na najbliższym szczycie jakiekolwiek konkrety będą dla Ukrainy podane.
Wystąpienie ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej trwa i jeszcze zapewne długo będzie trwało na forum Sejmu. Będziemy do niego powracać na antenie Radia Wnet. Artur Żak dzisiaj opowiadał o zbrodniach dokonywanych przez Federację Rosyjską. Materiał przygotowała Daria Hordyjko. Zbrodnie dokonywane przez Rosjan towarzyszą naszej historii niestety od dawna. Dziś obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Gdy mówimy o zbrodni katyńskiej, to mamy też w swojej wyobraźni, mamy w swojej pamięci też te miejsca, które są na Ukrainie, bo tam Sowieci też dokonywali tej zbrodni. Z nami jest Dmytro Antoniuk. Dzień dobry, Dmytrze.
Dzień dobry, Pawle, witam Państwa serdecznie.
Dmytrze, doskonale znasz te miejsca, które są zroszone polską krwią zabitych przez bolszewików, przez Sowietów na podstawie rozkazu katyńskiego. W wielu z tych miejsc byliśmy też razem.
Niestety znam te miejsca i no, jest ich trochę na Ukrainie. Jak wiemy, 5 marca 1940 roku Stalin podpisał rozkaz o rozstrzeliwaniu więźniów polskich, których wzięto do niewoli w 1939 roku i dużo tych więźniów, ich po prostu przewieźli przez Zbrucz dalej na wschód, jak do do Rosji, tak i do Ukrainy. Oni byli w większości więzieni w Kijowie, również w Starobielsku, który dzisiaj znajdując w obwodzie luhańskim jest okupowany już ponad rok przez wojska rosyjskie. W Starobielsku trzymano tych ludzi w byłym prawosławnym klasztorze, który dalej w czasach sowieckich zamieniono na fabrykę mebli. I również w Odesie, gdzie też według niektórych danych byli ludzie tam rozstrzeliwani w 1940, a być może jeszcze nawet w 1941 roku. Polacy, znaleziono ich mogiły pod lotniskiem odeskim. I jeszcze dwa lata temu zaczęli tam robić badania, ekshumacje. Również więźni z tak zwanej ukraińskiej listy katyńskiej utrzymani byli w więzieniach w Chersoniu, który też, przypominę, był około 8 miesięcy pod okupacją teraz moskiewską, rosyjską. I został wyzwolony w listopadzie 2022 roku. Ale większość tych więźniów przebywała jak w Starobielsku, tak i w Kijowie. W Kijowie według tak zwanej listy Cwietochina, to był taki lejtenant, który napisał w listopadzie 40 roku po prostu raport do innego majoru NKWD. Według tej listy w Kijowie rozstrzelano zostało 3435 obywateli polskich. Z nich 726 oficerów Wojska Polskiego. Też wśród nich 11 burmistrzów, wśród nich też 7 generałów Wojska Polskiego. Co do Starobielska, to po tym jak Stalin podpisał rozkaz rozstrzeliwania tych jeńców, to ze Starobielska więźniowie polscy byli przeprowadzeni do Charkowa. I w Charkowie, w budynku NKWD, ich było zabito i dalej pogrzebano pod Charkowem w miejscowości Piaty Chatki, gdzie byliśmy razem i z tobą, i gdzie byłem też ja osobno. Byliśmy razem z tobą akurat teraz w styczniu tego roku. Trzeba też powiedzieć, że w Starobielsku jeszcze nie przed tym wyjazdem do Charkowa zmarło w więzieniu 48 Polaków i oni byli pogrzebieni na miejscowym najpierw cmentarzu, ale w 1995 roku przewiezieni na cmentarz Śmirowski, ale w samych Piatychatkach pod Charkowem, to jest w sumie część Charkowa, leżą ofiary tej zbrodni i ich jest 4302 osoby. Czyli w sumie to ukraińska lista katyńska ma ponad 7700 zabitych obywateli Rzeczypospolitej II.
I jeszcze wiele spraw i tajemnic, których do końca nie wiemy i być może wiele miejsc pochówków, o których być może dowiemy się, a o których być może już nigdy wiedzieć nie będziemy. I też miejsca, gdzie były więzienia NKWD, Włodzimierz Wołyński, Kowel, Łuck, Dubno, Lwów, to też były miejsca straceń. Dzień pamięci ofiar zbrodni katyńskich. Bardzo, Dmytrze, dziękuję ci za przygotowany materiał wyjątkowy i inny. Dzisiaj raport z Kijowa. Część z nas zapewne powróci do słuchania ekspoze ministra Zbigniewa Rała, a za chwilę na antenie będą wiadomości Jakub Duszak i wystąpienie ministra Rała na pewno też będzie przedmiotem tych wiadomości. Do usłyszenia, Paweł Bobołowicz.
Raport z Kijowa.